Kochani, otwórzmy pierwszy list świętego Jana na rozdziale pierwszym. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 6 do 10. Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. A jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą. A krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa. Po czym poznać, że ktoś jest naprawdę dzieckiem Bożym? Po czym poznać, że w ofierze Jezusa Chrystusa człowiek dostąpił największego z możliwych darów? Daru zbawienia, daru usprawiedliwienia, ale też włączenia w poczet dzieci Bożych. Tak naprawdę odpowiedzi na te pytania w dużej mierze znajdujemy w pierwszym liście apostoła Jana. Ten list jest bardzo ważnym listem. Jest to jeden z tak zwanych listów powszechnych. Listów, które nie były skierowane do konkretnego człowieka czy do konkretnego zboru, tylko od samego początku były adresowane do całego Kościoła, który miał problem. Który miał wielki problem w pierwszym wieku i który ciągle ma wielki problem. Co wynika z faktu, że Bóg zbawił nas z darmo? Co wynika z faktu, że zostaliśmy obdarzeni wielkim dziedzictwem i wielką nazwą dzieci Bożych? Czy możemy żyć tak, jak żyliśmy dalej? Czy może mamy stwierdzić, że jesteśmy już ludźmi w 100% doskonałymi i nigdy nie byliśmy grzesznikami? Jan odpowiada na to w prosty sposób. Mówi, jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli naprawdę Chrystus przemienił myślenie człowieka, to za czystą wiarą, która ma swoją podstawę w Słowie Bożym, wynika czyste życie. Wynika coraz większe podporządkowanie się Bogu Ojcu. Coraz większe podporządkowanie się Słowu Bożemu. I coraz większa radość w Duchu Świętym, która polega na tym, że Duch wskazuje nam na Chrystusa, na Boży sposób zbawienia, na Boży sposób życia. Jest to widoczne w życiu człowieka wierzącego. Nie może być tak, że wiara nie pociąga za sobą życia będącego dowodem wiary. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w wersetach od 14 do 21, mówi: miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała. A chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już więcej Go takim nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, to co stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z sobą samym, nie poczytując ludziom ich grzechów i nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Kiedy mówimy o Ewangelii, kiedy mówimy o wielkim zbawieniu, które Bóg przygotował i o tym, że to zbawienie jest doskonałe, musimy sobie zdawać sprawę, że odrzucenie tego sposobu myślenia o Bożym zbawieniu jest odrzuceniem tego, który zbawia. Jest niezrozumieniem przesłania Ewangelii. I zobaczcie ważne słowa. Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, jeśli masz społeczność z Bogiem, nie możesz już chodzić w ciemności. To Chrystus, który nie był grzechem, który nie znał grzechu, który był podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. On wziął mój i twój grzech na siebie i ten grzech spłacił raz na zawsze skutecznie. W pierwszym wieku, w czasach Jana, ludzie mieli identyczny problem, jak mają dzisiaj, jak mieli w XV, XVI, XVII wieku i jaki mają ciągle. Ten problem polega na tym, że ludzie nie chcą przyjąć, nie chcą uwierzyć w Boży sposób zbawienia. I mówią, jeśli będziecie zwiastowali taką Ewangelię i będziecie mówili, że zbawienie jest niezależne od uczynków człowieka, to doprowadzicie ludzi do upadku, do grzechu, do niemoralności, nie rozumiejąc tak naprawdę całej ofiary Jezusa Chrystusa, a nawet nie rozumiejąc mocy Słowa Bożego, która jest mocą też przemieniającą żyć. Dlatego musimy mocno podkreślić, że fakt, że dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy święci, że fakt, że dzisiaj możemy powiedzieć, że mamy pewność zbawienia, nie wynika z tego, że my ze swojej natury byliśmy albo jesteśmy z ludzkiej natury bezgrzeszni, ale z tego, że natura Chrystusa jest naturą pozbawioną grzechu. I ta natura została nam z Bożej łaski przypisana. I dlatego Słowo Boże powielokroć podkreśla, że to w Chrystusie jest usprawiedliwienie. Nie we mnie. Nie w moim czynie. Ale w Jego świętości i w Jego posłuszeństwie. I dlatego na początku, w pierwszych wersetach, bardzo duży nacisk Jan położył na prawdziwość Ewangelii, którą głoszą. Na to, że oni widzieli, słyszeli, dotykali. Na prawdziwość Chrystusa. Na prawdziwość zwiastowania. I na to, że prawdziwa społeczność między wierzącymi jest dopiero możliwa wtedy, kiedy przyjmujesz całą Ewangelię Bożą. Całą naukę apostolską. I bez tej nauki, bez Ewangelii, bez zrozumienia, czym jest usprawiedliwienie, czym jest zbawienie i czym jest usynowienie, nie może być mowy o jakiejkolwiek społeczności, o jakimkolwiek kościele. Bo jeżeli będziemy chcieli ustanowić własną sprawiedliwość, własne zbawienie, to jest tak, jakbyśmy wyśmiali Chrystusa na krzyżu i powiedzieli, że ja jestem sprawiedliwy, ja jestem bezgrzeszny, ja, a nie ty. I że ja cokolwiek mogę uczynić dla mego zbawienia. Ale musimy też podkreślić, że musi być widoczne przemienione życie. Bo skoro Chrystus w nas żyje, skoro otrzymaliśmy Jego naturę, to ta natura musi być widoczna w życiu, w postępowaniu, w myśleniu, ale najbardziej musi być widoczna w podporządkowaniu naszej woli, woli Boga Ojca. I to podporządkowanie jest widoczne na różnych płaszczyznach. Dajmy na to niedziela, Dzień Pański. Czy potraktuję to jako mój dzień, czy potraktuję to jako dzień mojego Zbawiciela? Jak będę żył, jak będę postępował, czy rzeczywiście moje życie będzie chodzeniem w światłości? Chodzenie w światłości jest ważnym elementem chrześcijańskiego życia i chrześcijańskiego świadczenia, gdyż wskazuje jednoznacznie na nasze pochodzenie w Chrystusie. Ja w Ewangelii Jana w 3 rozdziale Pan Jezus w wersetach od 18 do 21 mówi: kto uwierzy w Niego, w Syna Bożego, nie będzie potępiony, ale kto nie uwierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. Ciemność i światłość. Dwie siły, które ze sobą nigdy nie będą w stanie pokoju, ani nawet jakiegoś chwilowego zawieszenia broni. Różnica między jednymi a drugimi polega na uznaniu Chrystusa za światłość albo nie. Za uznaniu, kto jest mocen przemienić człowieka i uczynić go bezgrzesznym. Kto ma taką władzę, taki autorytet i taką możliwość. I kiedy widzimy te dwie siły, światłość i ciemność, tych, którzy stoją po stronie Chrystusa i ci, którzy mówią, twoja ofiara nie ma znaczenia. Widzimy ludzi, którzy byli w pierwszym kościele. Później Jan nam powie, że wielu antychrystów wyszło spośród nas w tym liście. Antychrystem jest każdy, kto stawia siebie lub jakąkolwiek inną istotę na miejscu Chrystusa. Czyli Chrystus mnie zbawił. A ja dzisiaj jestem w stanie sam utrzymać zbawienie. Staję w miejscu Chrystusa. Chrystus mnie zbawił. Ale ja dalej jestem w stanie doprowadzić do mojej bezgrzeszności. Jestem w stanie powiedzieć, mam taką moc. Mam taką siłę. Czy chodzisz w ciemności, czy w jasności? Dziwne jest, że wieki mijają, a w Kościele są identyczne problemy do rozważenia, bo cała Ewangelia, a szczególnie nauka o usprawiedliwieniu, stoi w zupełnej sprzeczności z myśleniem człowieka o sobie. Człowiek od samego początku myśli, że jest w stanie rozeznać, co jest dobrym, a co złym, że może sam z siebie wypracować zbawienie, zasłużyć sobie na Bożą przychylność, albo nawet wymusić na Bogu tą przychylność, powiedzieć, mi się należy. Nie ma takiej możliwości. Jeśli chodzisz w ciemności, to kłamiesz. A to kłamstwo najbardziej jest widoczne w nauce o Bogu. Nie przez przypadek Jan tyle uwagi poświęca Słowu, tyle uwagi poświęca wiarygodności świadectwa. Bo jeżeli człowiek nie przyjmie Ewangelii, albo ją chociaż trochę wypatrzy, to całe jego postępowanie będzie postępowaniem, które sprzeciwia się Bogu. Nie będzie to uległość Chrystusa, który przychodzi i realizuje wolę Ojca, nie swoją. Idzie na drzewo krzyża, tam umiera. Tam z niego się śmieją i mówią: zejdź, to teraz uwierzymy, że jesteś Synem Bożym. A ci, którzy są światłości, jest napisane, a jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą. Ciekawa rzecz jest. Jeśli chodzimy w światłości tak jak On, tak jak Bóg jest światłością, dopiero wtedy mamy społeczność. Parę wersetów wyżej Jan pisze wyraźnie w 3 wersecie: to, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność. A nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. A tu mówi: jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas ze wszelkiego grzechu. Przyjęcie całej Ewangelii. Przyjęcie tej świadomości, że zbawienie zupełnie jest Bożą zasługą. Pan Jezus identycznie mówił, że sąd polega na tym, że przyszła światłość, a ludzie umiłowali bardziej ciemność, bo ich uczynki były złe, bo dalej trwali w Adamie, bo ich serca nie były przemienione i odrzucili dawcę życia. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w Chrystusie, też będziemy pamiętali, że jesteśmy zbawieni z łaski, darmo, przez wiarę i że to jest Boży dar, ale też będziemy pamiętali 10 werset z 2 rozdziału listu do Efezjan. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Nasza nauka o zbawieniu jest nauką dosyć prostą. Ktoś nawet powie, że prostacką. Będziemy zawsze mówić i zawsze podkreślać, że przed Bogiem człowiek stoi jako nędzarz, jako ubogi, który potrzebuje łaski. I jeśli tej łaski nie otrzyma, to faktycznie nic Bogu zaoferować nie będzie. Ale dlaczego tak mówimy? Po pierwsze, dlatego, że mamy wierne świadectwo apostolskie, które jednoznacznie potwierdza nam tę prawdę. A z drugiej strony, dlatego, że wiemy, że w Jezusie Chrystusie wypełnione zostały proroctwa Starego Testamentu o tym, że zostaną przemienione serca i umysły, że grzechy zostaną usprawiedliwione i że Bóg ich więcej nie wspomni. Bo czytamy tu też, zobaczcie, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Kiedy mamy świadomość, kiedy przychodzi Duch Święty i nas poucza o naszej grzeszności, o Bożej świętości i o ofierze Jezusa Chrystusa. I otwórzmy 2 ważne proroctwa, które zapowiadały to wieczne, doskonałe oczyszczenie. Księga proroka Jeremiasza, rozdział 31. Księga proroka Jeremiasza, 31. I wersety od 31 do 34. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Pan. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercu, na ich sercach, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Sensem nowego przymierza jest przemiana natury. Z dziecka buntu na dziecko Boże. Z człowieka potępionego na świętego. Z tego, który chodzi w Adamie, na tego, który kroczy w Chrystusie. I sens jest niesamowity. Bóg mówi: przebaczę ich nieprawości, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Przymierze syjońskie z całym jego kapłaństwem, przepychem, ze składaniem ofiar miało jedno ważne zadanie. Każda ofiara miała przypominać człowiekowi o tym, że jest grzesznikiem. I miała przypominać o świętym Bogu. I miała wskazywać na powagę grzechu. Ale nie były w stanie tamte ofiary przemienić serca człowieczego. Nie były w stanie tego serca obrzezać. Nie były w stanie włożyć prawa Bożego do serca. I nie były w stanie wypisać na tym sercu właśnie tego prawa. Prawo było zewnętrzne wobec człowieka i człowiek był najsłabszym elementem, może jedynym słabym elementem Starego Przymierza. Nie był w stanie tego wykonać. Gdyż człowiek ze swojej natury nie może powiedzieć, że nie ma grzechu, bo to jest jedno z największych zwiedzeń. Nie możesz powiedzieć, że utrzymasz zbawienie, bo jeden twój grzech, jedna twoja myśl niewłaściwa faktycznie wszystko by przekreśliła. I nie ma bardziej popularnego zwiedzenia. Oprócz tego, że jestem bezgrzeszny na podstawie swojej decyzji czy swojej woli. Bo to jest przymierze starotestamentowe, a nie nowe. Kiedy ja mogę do czegoś doprowadzić. I jest to zależne ode mnie. Bóg przemienia. Bóg daje nam orędownika. Bóg daje nam Chrystusa, który jest pośrednikiem nowego przymierza, który za nami orędzuje przed Ojcem, który się stawia i przez którego nawet nasze modlitwy przechodzą do Ojca i są oczyszczone przez Syna. I rzeczywiście nie możemy dzisiaj powiedzieć: jestem bezgrzeszny, ale możemy powiedzieć: bezgrzeszność Chrystusa jest moim udziałem. Nie możemy powiedzieć: ja ze swej natury jestem człowiekiem sprawiedliwym, ale sprawiedliwość Chrystusa została mi przypisana. Nie mogę powiedzieć: moja natura jest doskonała, ale mogę powiedzieć: zostałem przyodziany w Chrystusa, który jest doskonały. I to jest zasadnicza różnica, na którą Jan bardzo mocny akcent kładzie w swoim liście. Naprawdę o zbawieniu, naprawdę o nowym przymierzu, o nowym człowieku i na wywyższenie Bożego sposobu zbawienia. Na oddanie Bogu właściwej chwały. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas wszelkiej nieprawości. Kiedy czytamy psalmy, chociażby psalm 51 i wiele, wiele psalmów Dawidowych, z zobaczymy właśnie to cudowne działanie Ducha Bożego. Kiedy człowiek wierzący, świadom własnej niedoskonałości, świadom własnej grzeszności i świadom Bożej sprawiedliwości i Bożej świętości, stawia się do Boga i u Niego szuka pomocy. I chce bazować na Jego sprawiedliwości, na Jego miłosierdziu, na Jego łaskawości, a nie na sobie samym. I mowa o Ewangelii, mowa o Nowym Przymierzu musi być czymś w Kościele tak oczywistym, jak 2 plus 2 to jest 5, tak? Nie, to nie jest 5, to jest 4. I doskonale jesteśmy w stanie odróżnić w takim prostym równaniu, gdzie jest fałsz. A dzisiaj wielu z nas, wielu ludzi ma problem, żeby przyjąć Ewangelię łaski, bo mówi, nie, to prowadzi nas do czegoś złego, do niemoralności, do grzechu. Chrystus nas zbawił, prawda to jest, ale my musimy coś dodać. Coś, co będzie wskazywało na naszą bezgrzeszność, na naszą doskonałość, na naszą moralność, na to, że jesteśmy prawie równi Bogu. Że jesteśmy takimi wspaniałymi istotami. A Nowe Przymierze jest zupełnie przymierzem skoncentrowanym na Bogu. I kiedy Bóg zapowiadał chociażby przez Ezechiela to przymierze, to jednoznacznie mówił, że zabierze nam serce kamieniste i da serce mięsiste, że włoży nowego ducha w nasze ciało, żebyśmy postępowali według Jego ustaw i strzegli Jego sądów oraz czynili Go, i że wtedy ten lud będzie Jego ludem. I mowa o zbawieniu, tak jak dostrzegam to coraz bardziej. Mowa o niedoskonałości człowieka dzisiaj jest dla ludzi bardzo trudna do przyjęcia. I tak jak czytam o pierwszym kościele, czy czytam o kościele z XVI czy XVII wieku, zarzuty są ciągle takie same. Że ta nauka doprowadzi do niemoralności i że ta nauka poniża człowieka. Że człowiek nic uczynić nie może. Ale nie ma innej Ewangelii. Nie ma innego zbawienia niż z łaski przez wiarę. Nie ma innego Zbawiciela niż Chrystus. Nie ma innego pośrednika Nowego Przymierza niż Chrystus. Nie ma innej objawionej woli Bożej niż Słowo Boże. I nic dla Kościoła dzisiaj nie jest tak istotne niż studiowanie tego Słowa i w praktyce realizowanie tego Słowa. I dlatego Jan mówi wyraźnie, jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawd. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa. Dlaczego potrzebujemy Zbawcę? Dlatego, że nikt z nas nie był w stanie zachować jednego przykazania dekalogu. Żaden człowiek nie był w stanie spełnić wymogów Bożego prawa. Dlatego musiał przyjść Pan Jezus, żeby je wypełnić. Żaden człowiek nie był tak doskonały, tak czysty, tak święty, żeby można złożyć z niego doskonałą ofiarę, na którą Bóg mógłby zerknąć i ją przyjąć. Dlatego musimy podkreślać naszą niedoskonałość i doskonałość Boga. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 3 rozdziale, w wersetach od 13 do 14, pisał: Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Te obietnice ducha to jest właśnie obietnica Ezechiela o przemianie. I może jeszcze ją przeczytajmy przed końcem. To jest 11 rozdział Księgi Ezechiela, wersety od 17 do 21. 11 rozdział Księgi Ezechiela, 17:21. Dlatego mów, tak mówi Pan Bóg: zgromadzę was z pogan i zbiorę was z krajów, do których zostaliście rozproszeni, i dam wam ziemię Izraela. Wejdą tam i usuną z niej wszystkie jej plugastwa i wszystkie jej obrzydliwości, i dam im jedno serce, i włożę nowego ducha w wasze wnętrze. Usunę z ich ciała serce kamienne, a dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich ustaw i strzegli moich sądów oraz czynili je, i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Ale co do tych, których serce chodzi za rządzami ich plugastw i obrzydliwości, złożę im na głowę ich własną drogę, mówi Pan Bóg. I zawsze w Słowie Bożym zobaczymy dwa rodzaje ludzi. Światłość, ciemność. Izrael i ci, którzy nie są Izraelem. Kościół i ci, którzy nie są Kościołem. Ci, których serca Bóg odmienił. Co widać w postępowaniu, w życiu i w oddaniu Bogu, oraz tych, których serca są dalekie od Boga. I wiecie, jest to wielka łaska. Jest to wielka łaska, że doskonały Bóg przyszedł z doskonałym zbawieniem do nas. I że my, mimo tego, a może dzięki temu, że jesteśmy świadomi naszych grzechów, możemy do Niego przychodzić, możemy wołać i możemy wierzyć i wiedzieć, że On jest tym, który wysłuchuje. I oby wiara w zbawienie towarzyszyła nam zawsze. Świadomość własnej niedoskonałości, ale też świadomość doskonałości Boga. I tak jak psalmista mówił w psalmie, który czytaliśmy przed modlitwą, żebyśmy zawsze pamiętali, gdzie jest ten, który jest wybawicielem. Żeby to była prawda w naszym życiu. Zapewne nie jeden raz jeszcze upadniemy. Nie jeden raz będziemy musieli przyjść do Boga i powiedzieć: zgrzeszyłem. I przyznać się do swojej ułomności, do swojej grzeszności, i żebyśmy wstydzili się tego, co zrobiliśmy, ale żebyśmy nie wstydzili się pójść do Ojca, mu to wyznać i prosić o przebaczenie. Tak jak dziecko, kiedy zrobi coś złego, przychodzi do swojego ojca czy do swojej matki. I tak jak czytaliśmy w 4 wersecie 70 psalmu: niechaj się weselą i radują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niech ci, którzy miłują Twoje zbawienie, mówią zawsze: niech Bóg będzie wywyższony. I niech Bóg będzie wywyższony, że powołał nas z ciemności do jasności. I niech Bóg będzie wywyższony, że nigdy ludowi nowego przymierza nie wypomni grzechów. Że w Jezusie Chrystusie sprawa została raz na zawsze zamknięta. I nie znaczy to, że mamy przyzwolenie, żeby grzeszyć. bo otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nienawidzi grzechu i który zawsze zaprowadzi swoje dzieci do miejsca pokuty, do miejsca upamiętania, pod krzyż Chrystusa, gdzie będziemy wołali Jego zmiłowania. I chciałbym, żebyśmy stali i podziękowali Bogu za tak wielkie zbawienie, które mamy w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. Amen.